Chciałem dzisiaj podzielić się tematem dzielenia się dobrą nowiną i w związku z tym chciałem zaśpiewać jedną pieśń, która właśnie na ten temat mówi. Owiec zgubionych pasterz wciąż szuka, chodzi po górach, tak w dzień i w noc. Przychodźcie do mnie, wszystkich on woła, dokąd słyszycie jeszcze mój głos. Przychodźcie do mnie, wszystkich on woła, dokąd słyszycie jeszcze mój głos. Śmiało on idzie pomiędzy góry, zgubioną owcę prowadzi już. A aniołowie śpiewają chórem, wielbią Jezusa z całych swych dusz. A aniołowie śpiewają chórem, wielbią Jezusa z całych swych dusz. Szukajcie grzesznych w ciemnościach świata, którzy upadli w grzechy i w kłam. Ukażcie im tę drogę zbawienia, która prowadzi do niebios bram. Ukażcie im tę drogę zbawienia, która prowadzi do niebios bram. Tak ja pójdę drogą Jezusa, wydawać pomoc tym, kto jej chce. Biednych i grzesznych, smutnych i chorych, będę pocieszał ich serca mdłe. Biednych i grzesznych, smutnych i chorych, będę pocieszał ich serca mdłe. Amen. Tutaj śpiewaliśmy w trzeciej zwrotce. Ukażcie im tę drogę zbawienia, która prowadzi do niebios bram. I my przychodzimy na ten z jednej strony piękny świat i odkrywamy to piękno tego świata, ale też odkrywamy, że nie tylko piękno jest na tym świecie, ale że jest na nim też wiele niedoli, bólu, łez, zła, chorób, które w mniejszym lub większym stopniu i dotykają nas, jednego to, drugiego coś innego. Zdajemy sobie sprawę, że ten świat jest piękny, ale że też jest niedoskonały i jest wiele rzeczy, które są złe. I jak Słowo Boże mówi, że cały świat jest pogrążony w złym. I w końcu, tak jak przyszliśmy, musimy też stąd odejść. Był piękny dzień przyjścia, wtedy wszyscy się radują, kiedy człowiek przychodzi na świat, ale przychodzi też dzień odejścia. I gdyby to było wszystko, to nasza sytuacja byłaby bardzo smutna. Ale jest dobra nowina, Ewangelia, ponieważ słowo Ewangelia oznacza dobra nowina, dobre zwiastowanie, pozytywne. Mamy tak wiele złych wiadomości, kiedy włączymy telewizor, czy radio, czy jakieś inne środki masowego przekazu, to najwięcej mamy złych wiadomości. Może nie też dlatego, że w takiej proporcji, jak jest to podawane w środkach masowego przekazu, jest tyle zła, ponieważ ludzie lubią słuchać sensacji i bardziej interesują się złym niż dobrem, ponieważ jeżeli coś dobrego się dzieje, to raczej się o tym nie mówi, uważa się za normalne. Natomiast jeżeli jest jakaś sensacja, coś złego, to się o tym mówi. Oczywiście zła nie brakuje, ale jeszcze przez skoncentrowanie na złym jeszcze bardziej się to potęguje. Ale mamy dobrą nowinę i mamy mówić o tej dobrej nowinie. A tą dobrą nowiną jest droga zbawienia. Zbawienia, czyli ratunku. Bo zbawienie to jest termin taki biblijny bardziej, ale to chodzi o ratunek. Zbawienie, czyli ratunek. Ktoś może powiedzieć, czy to znaczy, że jestem zgubiony? ponieważ kiedy komuś mówimy, potrzebujesz zbawienia, to może sobie zadać pytanie, czy ja jestem zgubiony? I tak, od początku jesteśmy zgubieni. I to wszyscy bez wyjątku. Dopóki nie jesteśmy uratowani, jesteśmy zgubieni. Dlatego potrzebujemy właśnie Pana Jezusa Chrystusa. Pewnego razu Pan Jezus powiedział do Żydów, którzy Go słuchali, jeśli nie uwierzycie, że to ja jestem, umrzecie w grzechach swoich. Pamiętamy tą wypowiedź Pana Jezusa Chrystusa, że potrzebowali uwierzyć w Niego, aby nie umrzeć w grzechach swoich i tym samym nie znaleźć się w miejscu potępienia. Tak więc ta dobra nowina jest na tle złej nowiny. Ona ma swój wydźwięk właśnie na tle złej nowiny. Popatrzmy na człowieka, na przykład, który ma wyrok śmierci dany. Kiedy by usłyszał informację o tym, że jest zwolniony z kary śmierci, powiedzmy przez amnestię, to będzie dla niego wspaniała nowina, on będzie skakał i cieszył się. Ale dla człowieka, który nie ma wyroku śmierci, wiadomość, że będzie żył nadal, no jest czymś normalnym. Dlatego powiedziałem, że dobra nowina ma swój wydźwięk na tle złej nowiny. Dlatego, że jeżeli mamy świadomość, że jesteśmy skazani na śmierć i dowiadujemy się, że będziemy żyć, to jest dla nas wspaniała nowina. Ale jeśli myślimy, bo ludzie sobie nie zdają sprawy, że po prostu idą drogą śmierci. I dlatego dobra nowina, która brzmi, będzie zbawiony od śmierci, nie ma dla nich tego wydźwięku, dopóki nie zrozumieją, że już znajdują się na drodze zguby. Lecz dobra nowina mówi, możesz być uratowany, uniknąć miejsca wiecznej kary i tej tragedii. Ale oczywiście, jeżeli uwierzysz w Pana Jezusa i pójdziesz za Nim. Słowo Boże mówi w tej dobrej nowinie, że Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują, to, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i na umysł ludzki nie wstąpiło. Natomiast Jan, apostoł Jan mówi, widziałem nowe niebo i nową ziemię. Myślę, że jesteśmy w pewnym sensie zmęczeni tym, co słyszymy w codziennych wiadomościach. I nawet słuchanie zbyt wielu wiadomości wprowadza w przygnębienie. Chociaż mamy wiedzieć, co się dzieje na świecie w świetle wypełniania się proroctw, ale nawet pomimo tego, że śledzimy, czy chcemy śledzić w świetle wypełniania się Słowa Bożego, ma to przygnębiający wpływ, kiedy docierają do nas złe wiadomości. Gdzieś jest powiedziane w Biblii, że sprawiedliwy sługa, człowiek Boży, nie słucha złych wieści. A więc, drodzy, kiedy zbyt wiele złych wieści napełni nasze serce, to nie ma na nas zbyt dobrego wpływu. Dlatego głównie mamy żyć dobrą nowiną. I z chwilą, kiedy dowiedzieliśmy się i skorzystaliśmy z tej dobrej nowiny, Bóg chce, abyśmy dzielili się tą dobrą nowiną z innymi ludźmi, aby i oni mogli skorzystać z tej dobrej nowiny, bo ona jest dla każdego człowieka. Tego wymaga od nas miłość do bliźniego, którego mam miłować jak siebie samego. Jeśli zależało nam na naszym własnym zbawieniu, w równym stopniu powinno nam zależeć na zbawieniu innych ludzi. Jak również wymaga tego od nas Boże polecenie, które mówi, idąc na cały świat, głoście Ewangelię. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Ktoś powiedział, że ewangelizacja to opowiadanie jednego żebraka drugiemu żebrakowi, gdzie można znaleźć chleb. I jest to prawda. Byliśmy żebrakami, ale znaleźliśmy chleb. Chlebem życia jest Pan Jezus Chrystus. I teraz możemy drugim ludziom, którzy żyją w stanie, który można określić jako żebrak, możemy pokazać, gdzie znaleźć chleb, który my znaleźliśmy, Pana Jezusa Chrystusa i nadzieję, którą mamy w Nim. A zaczyna się od odkrycia skarbu. Pamiętacie tą przypowieść o ukrytym w ziemi skarbie. Kiedy człowiek odkrywa w ziemi skarb, sprzedaje wszystko, co ma i nabywa oną rolę i staje się właścicielem tego skarbu. I podobnie jest w naszym życiu. Kiedy odkrywamy wartość Jezusa Chrystusa i tego, co mamy w Nim, jesteśmy gotowi zrezygnować ze wszystkiego, cokolwiek stoi na drodze osiągnięcia tego skarbu, aby uzyskać właśnie Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł mówi, że on wszystko uznaje za śmiecie wobec doniosłości poznania Jezusa Chrystusa. On dla niego też stał się tym skarbem, najwyższą wartością, dlatego że zaoferował mu to, czego nikt nie mógł mu zaoferować i czego nikt nam nie może zaoferować, jak tylko Pan Jezus Chrystus. A więc ten skarb. Nie wiemy, co Pan Jezus miał na myśli dokładnie, ale często są poszukiwacze skarbów, na przykład na dnie morskim, dlatego że niektóre statki, które woziły drogocenne towary, były zatopione i są ludzie, którzy specjalizują się w poszukiwaniu skarbów. No i jeżeli odkryją gdzieś na dnie morza, powiedzmy, gdzieś w jakichś skrzyniach złote monety czy inne rzeczy, to odkrycie takiego skarbu może ze strony materialnej zmienić życie takiego człowieka. Podobnie i odkrycie skarbu, jakim jest Pan Jezus Chrystus, zmienia nasze życie. Nasze życie już nie jest dłużej takie same. Chwała Jemu za to. Z reguły nie jest trudno przekazać komuś dobrą wiadomość, gdyż jest to wdzięczne zadanie. Prawda? Dobrze jest, kiedy o kimś coś wiemy dobrego, że coś mu się należy, on jeszcze o tym nie wie, ale my wiemy już o czymś dobrym, pozytywnym, jakaś wiadomość, że bardzo chętnie chcemy powiedzieć i być tymi pierwszymi zwiastunami dobrej wieści. W Biblii jest wiele przykładów, kiedy ludzie śpieszyli się, żeby królowi powiedzieć dobre wieści, chociaż później okazało się, że to nie były dobre wieści, dlatego że król inaczej na to wszystko patrzył, ale że ci ludzie biegli nieraz daleko, żeby być zwiastunami dobrej wieści, żeby opowiedzieć, bo lubimy być tymi, którzy pierwsi przekazują dobrą wieść. Pomyślmy też o tym, że pomimo tego, iż nie jest trudno, a nawet radośnie jest przekazywać dobrą wieść, to w praktyce tylko nieznaczny procent chrześcijan dzieli się Ewangelią, czyli dobrą nowiną z innymi ludźmi. Bardzo mały procent dzieli się regularnie z innymi ludźmi. W czym jest problem? Między innymi w tym, że inni nie dostrzegają wartości tego skarbu. Chodzi mi o ludzi w tym świecie. Oni nie widzą, tak jak myśmy nie widzieli wartości tego skarbu. Nie wierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, że On jest Synem Bożym, mimo że może byliśmy w jakiś sposób ludźmi religijnymi, ale tak naprawdę nie wierzyliśmy, że On jest Synem Bożym, że On jest Bogiem, że On jest Twórcą nieba i ziemi i wszystkiego, ale z chwilą, kiedy w to uwierzyliśmy i zrozumieliśmy, że to jest prawdą, to się zmieniło i widzieliśmy wartość tego skarbu, natomiast ci ludzie, do których staramy się o tym powiedzieć, w tym momencie nie widzą tego. Ich oczy są zamknięte i ich nastawienie często jest sceptyczne. Ja pamiętam, kiedy nawróciłem się do Pana Jezusa Chrystusa, kiedy właśnie inni mi opowiedzieli, ja uwierzyłem, doświadczyłem Jego miłości. Myślałem, że mój najlepszy kolega, zaraz kiedy mu o tym opowiem, na pewno też nawróci się do Pana Jezusa Chrystusa i będziemy mogli razem Mu służyć i cieszyć się. Ale niestety tak nie było. Opowiedziałem o Panu Jezusie Chrystusie, ale on tego nie zrozumiał i po prostu nie interesował się tym. Nasze drogi się rozeszły. Rozeszły się i do dzisiejszego dnia. Szukałem go na internecie, jakoś nie mogłem go nawet znaleźć do dnia dzisiejszego, bo wyjechałem z Polski. I drodzy, potrzebujemy zachęcać siebie nawzajem do czynienia tego, to znaczy do dzielenia się dobrą nowiną. Dlatego, że są pewne, pomimo że jest taką naturalnie dobrą rzeczą, że chętnie dzielimy się dobrą nowiną, są te takie rzeczy, które starają się nas powstrzymać lub zniechęcić od dzielenia się dobrą nowiną. Dlatego my też potrzebujemy nawzajem się zachęcać do tego, dlatego że jest to wolą Bożą, bez względu na to, jakie jest nastawienie ludzi, do których tą dobrą nowinę zanosimy. bo chodzi przecież wciąż o dobro tych innych ludzi, aby mogli z tego skorzystać, a także z tego powodu, abyśmy w przyszłości, kiedy staniemy przed Panem, nie zostali uznani jako ci, którzy zatrzymywali tylko dla siebie informację, która mogła zbawić innych. Chociaż można powiedzieć, no wszyscy wiedzą o Jezusie Chrystusie, tak, ale potrzeba takiego bezpośredniego świadectwa, które, bo przecież i myśmy też wiedzieli o, znali imię Jezus, ale ktoś przyszedł, powiedział nam i to wzbudziło nasze zainteresowanie i wzbudziło wiarę. I celem tej usługi jest właśnie zachęcenie nas, włącznie ze mną, gdyż ja również mam tendencję do zaniedbywania tej odpowiedzialności, czy jakoś, że ona wygasa, chociaż wiem o tym. I zobaczmy, co mówi apostoł Piotr. W drugim liście Piotra, pierwszym rozdziale, 12-13 wierszu, zobaczmy, co mówi Piotr. Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie. A więc widzimy, że Piotr, pomimo że wiedział, iż jego słuchacze, bracia i siostry, dobrze wiedzą o tych rzeczach, ale on powiedział, że zamierza zawsze przypominać te sprawy, chociaż o nich wiecie i nawet utwierdzeni jesteście. I chodzi właśnie o takie pobudzanie, o którym jest mowa w wierszu 13, że pobudzać was przez przypominanie. My wciąż potrzebujemy pobudzania przez przypominanie. My możemy to robić sami w swoich domach, kiedy czytamy Pismo Święte, to Bóg przez Ducha Świętego też pobudza nas przez przypominanie. Ale kiedy On to uczyni w naszych sercach, możemy też to robić w stosunku jedni do drugich. I właśnie potrzebujemy to czynić dla dobra ludzi, którzy są zgubieni, ale także i dla naszego własnego dobra, abyśmy znajdowali się w woli Bożej. I pozwólcie, że użyję historii ze Starego Testamentu jako ilustracji do tego tematu, która jest zapisana w II Księdze Królewskiej w 7 rozdziale. Cały rozdział. Nie będziemy wyświetlać tego całego rozdziału, po prostu streszczę tylko tą historię, którą sądzę, że wszyscy albo prawie wszyscy znamy. A mianowicie w Samarii, która była królestwem izraelskim, nastał wielki głód. Nietypowe to, gdyż Bóg obiecał błogosławić naród izraelski. Dlaczego wielki głód? Odstąpili od Boga i również Bóg zapowiedział, że kiedy odstąpią od Niego, nie będzie się dobrze powodziło. Że będą najeźdźcy, że będą niepowodzenia. I tak się stało. Aramejczycy najechali, okrążyli Samarię i nastał wielki głód. A więc z ich winy. To była ich wina, że taka sytuacja powstała. W tym czasie Eliasz zapowiada jednak błogosławieństwo, a więc zmianę sytuacji. Prorocy zawsze przekazywali Słowo Boże odpowiednie na odpowiednią chwilę. I w tym czasie, kiedy oni już byli naprawdę utrapieni, sytuacje były krańcowo wyczerpujące, oni byli w głodzie, Bóg przez Eliasza zapowiada całkowitą zmianę sytuacji, że następnego już dnia całkowicie wszystko się zmieni, będzie w obfitości wszystkiego. No i tam czytamy, że adiutant królewski, człowiek, na którego ramieniu wspierał się król, poddał to wątpliwość, niejako takim sarkastycznym nastawieniem skrytykował to, mówiąc, gdyby nawet się okna niebieskie otworzyły, czy to jest możliwe, żeby coś takiego się stało? Czy Bóg może to uczynić? A więc poddał wątpliwość Boga, Jego moc i Jego działanie. I wówczas prorok zapowiedział sąd dla niego, że on wprawdzie będzie to widział, ale nie będzie z tego korzystał. Ale idziemy dalej. Wiecie, sytuacja była beznadziejna i tam było 4 trędowatych ludzi, którzy zdecydowali się przejść z okrężonego miasta do Aramejczyków z nadzieją, że może zlitują się nad nimi i że będą mogli w ten sposób przetrwać tą całą sytuację. A więc tak zrobili. Pod osłoną nocy udali się i przyszli tam na to miejsce, a tu w obozie Aramejczyków nie ma ludzi, porozrzucane wszelkie bogactwa, żywność. Oni myślą, co się dzieje, co się stało. Słowo Boże wyjaśnia, co się stało. Bóg spowodował, że Aramejczycy, którzy okrążali Samarię, nagle usłyszeli jakby łoskot wozów konnych i tak dalej, odgłos walki i myśleli, że Izraelici najęli inne wojska do pomocy i atakują ich. A więc w pośpiechu i w przestraszeniu zaczęli uciekać, opuszczać to miejsce, pozostawiając wszystko, zarówno żywność, jak i zbroję, i złoto, czytamy, że tam było. I Pan sprawił klęskę wroga bez zaangażowania narodu izraelskiego, tak jak przepowiedział prorok. A więc oni znaleźli się w tej sytuacji. Co się dzieje dalej? Trędowaci korzystają z tej pozostawionej przez Aramejczyków obfitości, zbierają złoto, żywność, wszystko i cieszą się. Cieszą się, że nagle sytuacja się zmieniła, że mają tyle wszystkiego pod ostatkiem. Ale po chwili powstała refleksja w ich sercu, że chyba niewłaściwie postępują. Dlatego, że oni tutaj jedzą, grabią wszystko, zbierają wszelkie dobra, a tam ludzie umierają z głodu. I powiedzieli, że niedobrze robimy. Jeżeli będziemy zwlekać aż do poranku, nie będziemy bez winy. Taka refleksja pojawiła się w ich sercach i dlatego zatrzymali się. Zdecydowali się powiadomić dom królewski o tej sytuacji. A więc poszli i powiadomili dom królewski o tym, że jest taka sytuacja, że całkowicie się zmieniła, że jest obfitość wszystkiego, tylko pójść i wziąć. No ale wiecie, nie tak łatwo jest uwierzyć w taką rzecz. Dom królewski z podejrzliwością się do tego odniósł, do tej informacji, ale zaczęli sprawdzać, posyłać wozy z końmi, gdyż mówili, może oni to porozrzucali, kiedy my udamy się tam, aby brać te rzeczy, oni wtedy nas zaatakują i tak dalej. Ale zbadali, zrobili sprawdzian. Okazało się, że nie, że wszystko jest w porządku, że rzeczywiście jest tak, jak trędowaci, czterech trędowatych mówiło na ten temat. A więc spełniła się Boża obietnica. To, co powiedział prorok, spełniło się. I wiecie, sytuacja się zmieniła i tak jak powiedział prorok, wszystkiego było w bród następnego dnia. Dlatego, że to, co niemożliwe jest dla ludzi, możliwe jest dla Boga. I dlatego i my, nieraz są sytuacje, które wydają się niemożliwe, ale nie mówmy, że to jest niemożliwe, żeby ta sytuacja mogła się zmienić, bo co niemożliwe jest dla ludzi, możliwe jest dla Boga. Dlatego ciągle pokładajmy nadzieję w Bogu, nawet w sytuacji, o której może myślimy, że jest nie do zmiany, nie do przeskoczenia. Boża obietnica się spełniła. No, ale i ta negatywna obietnica też się spełniła. Jeżeli chodzi o tego adiutanta, został on stratowany w bramie na śmierć, dlatego że był taki tłok prawdopodobnie za tymi dobrami, które tam były, że właśnie on padł ofiarą tego. Tak jak lat temu było, że kiedy otwierano te sklepy z dobrami, to też ludzie tak się cisnęli do sklepu, że stratowali na śmierć. Tutaj taka sytuacja była. A więc taka jest to sytuacja współczesna. Natomiast trędowaci stali się wdzięcznymi zwiastunami dobrej wieści. Ci trędowaci ludzie, którzy po prostu byli odrzuceni w społeczeństwie, musieli krzyczeć z daleka, nieczysty, nieczysty. I właśnie mieli tą dobrą wieść, mieli coś dobrego do przekazania. I my, drodzy, chociaż z powodu naszych grzechów byliśmy w tym trądzie, można też powiedzieć, byliśmy trędowaci, ale Pan Jezus oczyścił nas i mamy dobrą wieść dzisiaj. Możemy nieść dla zgubionego świata, że jest nadzieja, że jest dobra nowina, że jest zbawienie w Jezusie Chrystusie, że jest przygotowane to, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało dla tych, którzy Go miłują, że jest przygotowywane nowe niebo i nowe ziemia w Bożym planie i że to, co tutaj jest na ziemi, to nie jest wszystko, że nie jest tylko smutna rzeczywistość, że rodzimy się na ten świat, żyjemy i pewnego dnia musimy stąd odejść, nie wiadomo po co i dokąd zmierzamy. I sytuacja dzisiejszego świata ma wiele podobieństw z tą historią starotestamentową, którą przytoczyłem. Ponieważ świat bez Chrystusa jest w stanie śmierci duchowej i zmierza do śmierci wiecznej. Tak jak okrążeni ludzie w Samarii, dla nich nadzieją, albo beznadzieją właściwie, była śmierć. Głodowa śmierć, nieunikniona. Podobnie i świat zmierza do śmierci wiecznej. Problemem ze światem jest, że często zaprzecza tej rzeczywistości duchowej, a więc nie chce do końca uznać, że jest źle, że potrzebuje Zbawiciela. Ale Jezus przyszedł i On dokonał dzieła zbawienia na krzyżu, bo kiedy powiedział wykonało się, to się wykonało, to jest dokonane. I od tego momentu rozpoczyna się ta dobra nowina. Pan Jezus, którą przekazał swoim uczniom, apostołom, aby szli i zwiastowali dobrą nowinę, ponieważ On wykonał na krzyżu Golgoty dzieło zbawienia i zapowiedział całkowitą zmianę sytuacji. Tak jak prorok w Starym Testamencie zapowiedział zmianę sytuacji, następnego dnia będzie obfitość. Tak samo ta dobra nowina zapowiada nam całkowitą zmianę sytuacji, że nie zawsze będzie tak, jak jest tutaj na ziemi, że nie zawsze te rzeczy będą nas dotykały, że nie musimy tylko tęsknić za wspaniałym rajem, o którym czytamy w Księdze Genesis, ale że będzie jeszcze coś lepszego w przyszłości, co Bóg przygotował i że to, co najlepsze jest dopiero przed nami, jeżeli jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Niestety coraz bardziej powszechne jest poddawanie wątpliwość prawdy Ewangelii przez człowieka XXI wieku. A zwiastowanie, że nie ma żadnego innego imienia pod niebem, jak tylko w Jezusie Chrystusie, jest traktowane jako jakieś takie niedemokratyczne podejście, jako nietolerancja do wierzeń innych ludzi. Nawet jeżeli oni wierzą w bogów z drewna, kamienia i metalu, to często się w tej wolności i równouprawnieniu nie szuka naprawdę prawdy, ale wzajemnej tolerancji. Nie szuka się tego, co jest naprawdę prawdą, ale tyle, aby jakoś egzystować w wzajemnej tolerancji, żeby uniknąć konfliktów. Ale i tych konfliktów, jak widzimy, że i tak się nie da uniknąć. Często się zdarza, że w cudzysłowie trędowaci w tym świecie odkrywają prawdę Ewangelii, podczas gdy, znowu w cudzysłowie, dom królewski nie widzi prawdy Ewangelii. Jest taka rzeczywistość, że niekiedy ludzie muszą dojść do całkowitego dna, żeby zacząć interesować się Ewangelią. Że niejednokrotnie muszą wszystko stracić w tym życiu, żeby zwrócić swoje oczy na prawdziwą wartość, o której mówi Słowo Boże. I też w szpitalu spotkałem pacjenta, który ma na imię Eugeniusz, jest Polakiem, stracił już dwie nogi i także jest w połowie sparaliżowany. I kiedy zacząłem z nim rozmawiać, chociaż miał bardzo złą przeszłość, to jednak był otwarty na Ewangelię. I nawiązałem z nim kontakt i świadczyłem mu o Chrystusie i dostarczyłem mu później dyskietki, CD, MP3, DVD player, wszystko w jednym. I ciągle dostarczam mu już, on tak jakoś dziwnie to jest, że wiecie, już niektórzy pacjenci przez kilka lat w szpitalu są, mimo że takie są wysokie ceny. Ja też, pracując w szpitalu, nie mogę do końca tego zrozumieć, ale nie będę rozwijał tego tematu. W każdym bądź razie, że to już kilka miesięcy trwa, różne były okresy mniejszego jego zainteresowania, ale przychodzę nieraz po weekendzie, nieraz po kilku dniach. Ten player leży na jego klatce piersiowej, telewizor gra, ale ściszony jest i on po prostu słucha Nowego Testamentu. I rozmawiam z nim. Mówi do mnie, to prawda, że wiara pochodzi ze słuchania. I rozmawiamy, on często wzrusza się, płacze. I po prostu ta choroba sprawiła między innymi, tak myślę, on uświadamia sobie, że stracił wszystko. I po prostu nie jest samodzielny. Nie może się poruszać, jest zależny od innych ludzi. Jaka nadzieja mu jeszcze pozostała? I on odkrywa wartość tego skarbu i z tego się cieszę. Ostatnio na grupie domowej też dziękowaliśmy wspólnie Bogu za te pozytywne takie rzeczy, które właśnie w jego życiu mogę zauważyć. A więc też wielu ludzi, którzy nawet takie złe rzeczy jak alkohol czy narkotyki zniszczyły całkowicie życie, że dopiero wtedy zaczęli szukać Boga, chociaż niewielu potrafi się zrzucić z siebie ten bagaż uzależnienia, ale tak jak Słowo Boże mówi, że gwałtownicy osiągają Królestwo Boże. Człowiek musi stać się jak gwałtownik. I niektóre świadectwa tych ludzi uzależnionych pokazują, że oni z wielką desperacją i nieustępliwością dążyli do uwolnienia i tacy ludzie zwyciężyli i stali się dzisiaj błogosławieństwem i świadectwem, im przynoszą owoc. Ale bez tej determinacji, bez zaparcia się samego siebie nie będzie tych owoców. I właśnie, ale kiedy ujrzymy wartość tego skarbu, kiedy naprawdę ujrzymy wartość tego skarbu, to wtedy jesteśmy gotowi zapłacić tą cenę i osiągamy tą determinację. A więc jest faktem dokonanym i oczywistym, że Pan pokonał wroga, a jednym z tych wrogów jest śmierć, jest też powiedziane, i że On jest jedyną drogą do Ojca. I musimy o tym mówić, bez względu na to, czy to się ludziom podoba, czy nie. Bo istnieje taki duch poprawności politycznej, że tak powiem. Jest taki nacisk i można temu zacząć ulegać i iść na kompromis w naszym zwiastowaniu. Ukrywać pewne fakty, które są nielubiane, nieakceptowane społecznie. Ale my mamy mówić Ewangelię taką, jaką ona jest. Bez względu na to, jak to będzie odbierane. I wiemy, że tacy byli apostołowie. Ich zwiastowanie nie było, że tak powiem, politycznie poprawne w Izraelu w tym czasie, który odrzucił Chrystusa, ukrzyżował Go i w tym nastawieniu trwał generalnie jako naród. Ale oni nie zwracali na to uwagi. Oni byli osobistymi świadkami dzieł Jezusa Chrystusa. Oni wiedzieli, że On naprawdę jest Synem Bożym. Czy to inni ludzie lubieli, czy nie, oni o tym mówili. I niektórzy z tego skorzystali i stali się ludźmi zbawionymi. Dlatego i my po prostu musimy jakby pokonać ten nacisk, tą presję i resztę oddać Bogu. Powiedzieć to, co jest pełną Ewangelią i zostawić resztę Bogu. Wielu ludzi wierzy i cieszy się zbawieniem w Jezusie Chrystusie. W tym także i my uwierzyliśmy i cieszymy się i przyjęliśmy Pana Jezusa Chrystusa. Lecz jeżeli zatrzymujemy tylko dla siebie i nie przekazujemy dalej tej prawdy, dalej tej dobrej nowiny, to postępujemy egoistycznie, jak do pewnego momentu ci cztery trędowaci zatrzymywali to tylko dla siebie, ale później się zreflektowali i uczynili inaczej. I myślę, że Duch Święty przekonuje nas od wewnątrz o tym, że powinniśmy to czynić i wierzę, że wielu z was to czyni. I tym bardziej dlatego zachęcam siebie i nas, abyśmy to czynili właśnie. Gdyż Ewangelia to słowa, które darzą życiem. Mogą być momenty zniechęcenia i apostołowie też przeżywali, ale właśnie w Dziejach Apostolskich w pewnym momencie czytamy, że nawet anioł przyszedł i dał pocieszenie sługom Bożym i powiedział im, idźcie i głoście Ewangelię, głoście słowa, które darzą życiem. To jest bardzo ważne, słowa, które darzą życiem. Słowa, poprzez które ktoś może osiągnąć żywot wieczny. Taki sam człowiek, którego mamy miłować, tak jak z siebie samego, może też otrzymać życie wieczne. I to jest wspaniałe. Jest o tym mowa w Dziejach Apostolskich, 5 rozdziale. A więc Dom Królewski nieufnie sprawdzał, lecz w końcu przekonał się, że to jest prawdą. I podobnie jest z ludźmi w tym świecie. Na początku mogą nieufnie podchodzić do tego, co mówimy. Zaczynają sprawdzać, przyglądać się naszemu życiu. I myślę, że wielu z was czytało historię Josha McDowella, jak on również przyglądał się pewnym ludziom, kiedy był na studiach, chrześcijanom, którzy zbierali się, miłowali, rozważali Słowo Boże i co zaintrygowało go to. No i właśnie on jednak miał takie nastawienie ateistyczne. Wiemy, jaką tragedię przechodził w swoim domu. Ojciec był alkoholikiem, matka po prostu zadręczona, umarła w tym wszystkim. Ale w każdym bądź razie postanowił taką rzecz zrobić, napisać książkę, zebrać materiały, udowodnić, że Biblia nie jest prawdą. I tym ludziom udowodnić właśnie, którzy tam się zbierali, którzy zrobili mu wyzwanie ze strony po prostu inteligentnej, żeby on udowodnił, że Biblia jest nieprawdziwa. Zaczął zbierać te materiały. Gdy zaczął zbierać te materiały, to akurat te materiały przekonały go o czymś odwrotnym, że właśnie Biblia jest Słowem Bożym, że jest prawdziwa, że to, co jest tam napisane, wypełnia się, nawet że archeologia potwierdza i tak dalej. I ten Josh McDowell, zamiast stać się przeciwnikiem, stał się zwolennikiem i głosicielem Ewangelii, dlatego że chociaż z początku nieufnie do tego podszedł, ale zaczął przyglądać się i ujrzał ten skarb. Ujrzał skarb. Podobnie było z Samarytanką i Samarytanami. Kiedy Pan Jezus rozmawiał z Samarytanką, ona w pewnym momencie, kiedy jej powiedział wszystko o jej życiu, stwierdziła, że On jest Synem Bożym. Pobiegła do miasta, zostawiła swój dzban i zaczęła opowiadać, że spotkała tego, który opowiedział, czy to nie jest właśnie Syn Boży. I wtedy Samarytanie też wyszli, słuchali Jego i mówili do niewiasty: wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu. Sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że Ten jest prawdziwie Zbawicielem świata. A więc możemy spotkać najpierw ludzi sceptycznie nastawionych, nieufnie, ale kiedy oni zaczynają się zbliżą i zaczynają dostrzegać, powoli ich wiara wzrasta i stają się coraz silniejsi. I tak jak ci Samarytanie, im więcej słuchali słów z ust Pana Jezusa Chrystusa, powiedzieli: sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że Ten jest prawdziwie Zbawicielem świata. I kiedy ludzie zaczynają utwierdzać się, czytając Słowo Boże, stają się coraz mocniejsi i wielu ludzi prowadzących grzeszne życie, kiedy nawróciło się, stali się, można powiedzieć, takimi wielkimi w wierze i przynoszącymi wielki owoc. Jednym z takich ludzi był też George Miller, założyciel w Anglii tych domów dla sierot. Był, on sam o sobie mówił, że był takim kobieciarzem, oszustem, człowiekiem który, no, źle żyjącym, ale kiedy uwierzył Ewangelii, całkowicie się oddał Bogu, całkowicie Bogu zaufał i Bóg w cudowny sposób go użył. Myślę, że wielu z Was zna historię George'a Millera, jak wspaniale i w wielki sposób go użył i stał się mężem wiary, dlatego że czytając Słowo Boże, jego wiara wzrastała i wzrastała i był człowiekiem, który trwał w Bogu. Kiedy Pan Jezus powołał swoich uczniów, to czytamy, że powołał ich po to, aby z Nim byli i aby posłać ich do zwiastowania Ewangelii. My nie jesteśmy powołani tylko do zwiastowania Ewangelii. Jeżeli będziemy taką zewnętrzną działalność, pójdziemy za daleko, a nie będziemy blisko z Panem Jezusem Chrystusem, to w końcu wszystko się rozleci. Potrzebujemy być z Nim i to, co wynika z tego, z bycia z Nim, jest skuteczne w tym, aby też zwiastować skutecznie Słowo Boże dla innych. Aby móc po prostu mieć co przekazać, trzeba być z Nim. I apostołowie tak byli, trwali w Nim, a jednocześnie zwiastowali. I widzimy innych mężów Bożych. Mojżesz, ile czasu on spędzał z Bogiem. Później Jozue też na uboczu spędzał czas z Bogiem. I Bóg go też w potężny sposób użył także w zewnętrznych działalności, w podboju ziemi obiecanej. I dlatego, jeżeli chcemy być używani przez Boga, pamiętajmy, abyśmy nigdy nie zaniedbali bycia z Jezusem Chrystusem, w naszym codziennym trwaniu w Słowie Bożym, w modlitwie. Dlatego, że właśnie tam Bóg do nas mówi. Dlatego, że tam znajemy tej zachęty, o której mówiliśmy na początku. Przez Bóg bezpośredni sposób mówi do nas. I właśnie dzięki temu sami możemy wytrwać. Bo jeśli my nie wytrwamy, to jakże możemy pomóc innym? Apostoł Paweł nawet w stosunku do siebie zrobił tę obawę, że baczy na to, aby będąc zwiastunem sam nie był odrzucony, że musi czuwać, że to bycie z Chrystusem jest bardzo ważne. Co nas zniechęca niekiedy do świadectwa? Właśnie to, co wspomnieliśmy, odrzucanie świadectwa i niewiara ludzi, z którymi się spotykamy. Ona jest bardzo powszechna. Często może być kpina, wyśmianie, traktowanie nas jako ludzi, którzy po prostu są w jakimś głupocie. Różnie ludzie na nas patrzą. I nikt nie lubi odrzucenia. To jest pewna presja wywierana na ludzi wierzących w tym świecie, który Pan Jezus często nazywa rodem cudzołożnym. Powiedział, nie zapierali naszego Pana Jezusa Chrystusa, patrząc jakby Jego oczami, wchodząc, jak oni mogą nas odbierać i aby to na nas miało wpływ. Jezus przygotowuje nas do realności odrzucenia, żebyśmy się nie dziwili. Normalnie za dobrą nowinę powinna być wdzięczność, prawda? Jeżeli ktoś coś dobrego powie. Ale tak nie jest, jeżeli chodzi o chrześcijan bardzo często. Pan Jezus, przygotowując uczniów swoich, powiedział, że On posyła ich jak owce między wilki. Jak się czuje owca między wilkami? Nie najlepiej, prawda? Wilki z dużymi kłami, a te bezbronne owieczki między nimi. Innym razem znowuż mówi, jeśli do któregoś miasta wejdziecie, a nie przyjmują was, a więc przez to powiada, że nie zawsze będziecie dobrze przyjmowani, że w pewnych miejscach was nie przyjmą. Nie jest to przyjemne, ale taka jest rzeczywistość. Dalej Pan Jezus też podał im przypowieść i nam wszystkim. Przypowieść o Panu, który zaprosił ludzi na ucztę, a oni jeden po drugim się wymawiali. Znamy to, rozmawiamy z ludźmi, zapraszamy na nabożeństwo. Obiecują, ale nie przychodzą. Mają swoją wymówkę. Później spotkamy ich. O, miałem taką sprawę albo taką sprawę. Wszystko było ważniejsze od tego. Pan Jezus do tego przygotowywał. Dlatego, że On znał serca ludzkie i wiedział, że często człowiek, który nie ujrzy tego prawdziwie, tego skarbu, zawsze będzie szukał wymówki. I w stosunku do Niego, do tego, co On zwiastował, ciągle Izrael miał wymówkę, aby nie przyjmować słów Jezusa Chrystusa. Jednak w przypowieści o siewcy widzimy, że siewca sieje ziarno na różną glebę, niezależnie od tego, że trzy z nich są bezowocne, a tylko jedna jest owocna. A więc niejako mówi, to nic, że będą odrzucać, to nic, że większość ludzi będzie odrzucać, ale jest ta ostatnia gleba owocna. I dlatego warto jest chociażby dla tej jednego rodzaju gleby rzucać, siać to ziarno. Nie mamy rezygnować ze składania świadectwa z tego powodu, że niewielu wybiera wąską drogę, bo przecież Pan Jezus powiedział, że droga, która prowadzi do żywota, jest wąska i że niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Natomiast szeroka brama i szeroka droga, która prowadzi na zagładę i wielu jest tych, którzy nią idą. Dlatego nie mamy rezygnować z tego powodu, świadomi tego, ze składania świadectwa. Paweł mówi w 1 Koryntian 9:22, mówi tak, dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. Zobaczmy, dla wszystkich stał się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. On też widział to, że większość ludzi nie jest otwarta na Ewangelię, ale ze względu na tych niektórych był gotów oddać nawet swoje życie. Jednak w przypadku ludzi wciąż odrzucających i agresywnych Pan Jezus mówi dość ostre słowa. Nie dawajcie psom tego, co święte i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich nie podeptały swoimi nogami, obróciwszy się, nie rozszarpały was. A więc tą drugą stronę też Pan Jezus tutaj przedstawia. Żeby nie inwestować tam, gdzie nie ma z tego pożytku, żeby raczej pójść do tych, którzy przyjmą to słowo, a nie ciągle podawać tym, którzy odrzucają, są agresywni, że lepiej pójść do tych, którzy chcą przyjąć Ewangelię. Niemniej apostołowie, aby wypełnić to polecenie, zapłacili cenę życia. Z wyjątkiem Jana, który też zapłacił cenę, ponieważ był zesłany na wyspę Patmos. Drodzy, i pomimo, że jest to mniejszość, ale tak dzisiaj mamy około 8 miliardów ludzi na ziemi. Nawet jeżeli ta mała cząstka ludzi uwierzy, procent, to w skali liczebnej jest to bardzo wiele. Na przestrzeni wieków, kiedy weźmiemy pod uwagę przestrzeń wieków, to już jest, tak jak w Księdze Objawienia świętego Jana, tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć. A więc z wszelkich narodów, pokoleń, narodów, Słowo Boże mówi. A więc będzie to wielki tłum, mimo że jest to zawsze mniejszość w tym świecie, który pogrążony jest w złym, jak w jednym z listów apostolskich jest powiedziane. Niektórzy ludzie świadczą tylko słowem, a niektórzy ludzie tylko życiem. Ja spotkałem się też z wierzącymi ludźmi, którzy mówią, że tylko życiem, że nic nie trzeba mówić. Ale mamy to czynić jednym i drugim. Bardzo ważne jest życie. Ktoś powiedział takie stwierdzenie: twoje uczynki mówią tak głośno, że nie słyszę, co mówisz. To tak jakby ze strony tego, do kogo się mówi. Że jeżeli my mówimy, a nasze życie zaprzecza temu, to nasze życie mówi głośniej. Oni będą wiedzieli, że tak naprawdę poprzez nasze uczynki my wyrażamy coś innego. Zaprzeczamy temu, co mówią nasze usta. I czytamy 1 Piotra 3, 1-2. I tu jest powiedziane tak. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim. No akurat tu nie ma o, żeby mężowie miłowali, ale to w innym miejscu jest, to dla równowagi wspomniałem. Aby, jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. I tu jest mowa, że właśnie to życie kobiet, to bogobojne, czyste, może spowodować przyprowadzenie innych do Jezusa. I chociaż tu jest powiedziane bez słowa, ale ci ludzie dobrze wiedzą, że te kobiety są chrześcijankami i dlatego wtedy mogą zacząć się interesować też tym, kim one są i co jest treścią ich życia. I w ten sposób właśnie przyjść do poznania prawdy. Słowo Boże też mówi, że mamy być gotowi do obrony. 1 Piotra 3, 15-16. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. To też jest forma ewangelizacji, ponieważ niektórzy ludzie po prostu domagają się od nas wytłumaczenia się z nadziei naszej. Zadają nam pytania. Ja mam takiego kolegę Polaka, współpracownika, który mi zadaje pytania, nieraz trudne. On specjalnie grzebie, żeby coś po prostu powiedzieć podważającego poistość Słowa Bożego i tak dalej. Trochę to mnie też mobilizuje do szukania odpowiedzi, ale dzięki temu mogę powoli jemu coś mówić. Ja widzę, że z czasem jego postawa też zaczyna się zmieniać. A więc na to też mamy być gotowi. Nie chować się, nie unikać odpowiedzi, ale modlić się o mądrość do Pana, a także szukać tych odpowiedzi w Słowie Bożym, aby móc dać odpowiedź tym ludziom. Ale to jest bardzo ważne słowo. Mówi nam, że lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Bo jeżeli ktoś w sposób kontrowersyjny do nas podchodzi i wiemy, że z góry zakłada i chce podważyć to, co my wierzymy, możemy łatwo, nasze emocje mogą się pojawić. I jeżeli będziemy się denerwować, w taki sposób napastliwy odpowiadać, to nie będzie to dobrym świadectwem. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Dlatego musimy się modlić. A przede wszystkim jest to owoc Ducha Świętego. Kiedy trwamy w Bogu, to pozwala nam, abyśmy z obfitości serca mówią usta i nie da się zatrzymać tego, co jest naprawdę w naszych sercach. Muszę powiedzieć, że dla mnie nie jest to łatwą rzeczą, kiedy są sprzeciwy, zawsze w ten sposób odpowiedzieć ludziom. I ciągle zdaję sobie sprawę, że jeszcze za mało owocu Ducha Świętego jest w moim sercu, ale właśnie widzę, że to jest bardzo ważne. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. Co jeszcze może nas zniechęcić czy zatrzymać w świadectwie? Grzech, brak zwycięstwa. Kiedy upadamy, kiedy zdajemy sobie sprawę, ponieważ nie chodzimy zbyt blisko z Bogiem, w jakieś grzechy nieczystości, nieuczciwości czy po prostu cokolwiek, sumienie nam pokazuje i mówi, to co ty będziesz mówił, jak ty nie żyjesz tak jak trzeba. A więc grzech, brak zwycięstwa może zatrzymywać nas właśnie od składania świadectwa. Dlatego Słowo Boże mówi, że błogosławieni czystego serca. Powinniśmy też unikać sytuacji, które nasilają pokusy, czyli niepotrzebnie nie wchodzić w sytuację, starać się po prostu unikać też sytuacji, chociaż nie jesteśmy w stanie całkowicie oddzielić się od tego świata. Ale w tym świecie jest tak dużo brudu dzisiaj, że musimy na to bardzo uważać, żeby nie wchodzić w sytuacje, które nasilają pokuszenia. Czy to gdzieś dla jednego to mogą być podróże gdzieś po hotelach, dla innego szukanie po internecie, dla trzeciego jeszcze coś innego. Są tam bodźce, które po prostu oddziaływują i dany człowiek może czegoś nie planować, tak jak tutaj pewien pastor usługiwał, że grzech zaprowadzi cię dalej niż chciałbyś pójść. Że czegoś nie planujesz, a nawet planujesz być wiernym Bogu, a jednak bodźce pewne mogą spowodować, że grzech odwróci twoją uwagę, zwróci twoje serce, przestaniesz odnosić zwycięstwo i wtedy twoje usta też będą zamknięte do dzielenia się dobrej nowiny. Powinniśmy polegać w tym na kierownictwie Ducha Świętego, jak i świadomie się do tego zadania przygotowywać. Duch Święty kieruje. Apostoł Paweł świadomie się przygotowywał do swoich podróży misyjnych, planował. Ale Duch Święty też zmieniał jego plany. Czytamy, że pewnego razu zmienił plany, dlatego że on planował iść do jednej miejscowości, ale Bóg w widzeniu objawił się i pokazał mu Macedończyka, który zapraszał go. I wtedy zmienił, przyjął, że to Bóg przemawia, że chce, aby właśnie tam się udał i Bóg kierował. A więc powinniśmy być też polegać, modlić się, aby Bóg kierował, aby postawił właściwych ludzi na drodze naszego życia, abyśmy mogli spotkać. A Bóg będzie to czynił, jeżeli będziemy oczekiwać, będziemy z wiarą się modlić. I w Efezjan 6 rozdziale i 15 wierszu jest mowa i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Jest to część zbroi naszej chrześcijańskiej zbroi. A mianowicie, że na naszych nogach powinna być ta gotowość do zwiastowania Ewangelii pokoju. A więc ta gotowość, przygotowanie się do tego, nastawienie, świadomość, że jest to nasze zadanie. Nie jest to nasze jedyne zadanie. Mamy wiele odpowiedzialności jako chrześcijanie. Mamy przede wszystkim wierzyć osobiście i żyć zgodnie z wolą Bożą. Jest wiele dziedzin. Jest to jedna z dziedzin, ale bardzo ważna w naszym życiu. To są obuwie właśnie, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii. I ciągle musimy czuwać, aby w równowadze te rzeczy były. Pewien kaznodzieja powiedział tak, że kiedy chodził do szkoły, matematyk mówił, że matematyka jest najważniejsza. I on zaczął się przykładać do matematyki. Później była lekcja biologii. Nauczyciel od biologii mówi, że biologia jest najważniejsza. Od geografii mówił, że geografia. I on w końcu mówi, no nie wiem jak to jest. No w końcu co jest najważniejsze? Zrozumiał, że musi być balans między wszystkimi przedmiotami. Tak? I w naszym życiu też potrzebny jest balans. Zarówno między naszą osobistą społecznością z Bogiem, a więc Słowo Boże w naszym życiu, modlitwa w naszym życiu, społeczność z ludem Bożym i świadectwo, inne dziedziny. Mamy żyć jako dawcy, że mamy po prostu postępować w miłości i tak dalej. To są różne dziedziny w naszym życiu, a to jest właśnie jedna z dziedzin i ciągle musimy właśnie zwracać uwagę. Dlatego nie chcę powiedzieć, że najważniejsza rzecz jest tylko zwiastowanie Ewangelii, a inne rzeczy są nieważne, bo akurat dzisiaj głoszę na ten temat, a więc inne rzeczy są nieważne. Inne rzeczy są tak samo ważne, bo nawet zbory były, które bardzo ewangelizacyjnie były nastawione, ciągle tylko wychodziły na zewnątrz i już członkowie zboru zaczęli odczuwać, że brakuje im tego wewnętrznego życia, dlatego że ta równowaga została przesunięta, a więc musi być ten balans tych różnych dziedzin. I nieraz się krytykuje, że chrześcijanie tam spotykają się na herbatkę na to. Chwała Bogu, że się spotykają, że chcą się spotykać i to jest potrzebne. Ale potrzebna też jest ewangelizacja. Potrzebna jest nasza bliska społeczność, jak i wyjście na zewnątrz. Nie jest to łatwe, tak jak Pan Jezus powiedział. Często jest to jak owce między wilki. A więc trudno jest składać świadectwo osobom, w oczach których uchodzimy za głupców. Z tego powodu, że wierzymy w Słowo Boże. Jednak powinniśmy powiedzieć, że i dla nas jest zbawienie i wszystko w ręku Bożym. Nawet jeżeli wydaje się, że nie ma to sensu. Chodzi o to, że i dla tych ludzi jest zbawienie, że dla tych ludzi jest dobra nowina. Chociaż oni nie wierzą, ale mamy powiedzieć tą prawdę, że to jest dla nich. Chociaż wiemy, że oni to odrzucają, ale mamy to powiedzieć i zostawić ich z tym. Nie przejmować się, że oni odrzucili to. modlić się tylko, aby Duch Święty pracował nad tym w ich życiu. Oczywiście, ale jeżeli za dużo jest tego odrzucania, aby to nie było to rzucanie pereł między wieprze. Bóg nie używa aniołów do zwiastowania, lecz ułomnych ludzi, takich jak my. A więc zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy ułomnymi. Dlaczego Bóg powierzył tak wielką odpowiedzialność na nas, ułomnych ludziach? Chociaż w wyjątkowych sytuacjach czyni to w sposób ponadnaturalny. Czyni to przez sny i wizje. Na przykład słyszymy świadectwa w krajach, gdzie jest prześladowanie, gdzie jest nienawiść do chrześcijan, gdzie jest mordowanie chrześcijan, gdzie nie dopuszcza się misjonarzy i ewangelistów, gdzie rozprawia się z nimi bardzo brutalnie. Bóg to widzi i czasami interweniuje w sposób ponadnaturalny, że po prostu przez sny i wizje, i mam też takie świadectwa, szczególnie w krajach muzułmańskich, kilka świadectw mam, że Bóg przemawiał bezpośrednio do ludzi przez wizję. I tak się często w tych krajach dzieje. Tak było też i z Szawłem, który stał się apostołem Pawłem później na drodze do Damaszku. Nikt mu nie zwiastował Ewangelii, ale sam Pan Jezus Chrystus przemówił do niego. Myślę, że trudno było jakiemukolwiek człowiekowi przemówić do Pawła, do takiego twardego człowieka i przeciwnika. I dlatego Pan Jezus sam musiał stanąć na drodze jego życia i przemówić w bardzo mocny sposób, aby zmienić kierunek jego życia. Bóg ma swoje drogi i swoje plany do każdego z nas. Ale myślę, że każdy z nas prawdopodobnie miał człowieka. Tak jak tam przy tej sadzawce jeden powiedział z tych chorych od 38 lat, nie mam człowieka, który by mnie wyrzucił. Że Bóg używa też i ułomnego człowieka. I że w naszym przypadku najprawdopodobniej był to jakiś człowiek albo ludzie, którzy opowiedzieli nam o Jezusie Chrystusie. W moim przypadku byli to ludzie. Między innymi też moja żona, kiedy byłem jeszcze młody, 17 lat miałem, opowiedzieli mi o Jezusie i wtedy zacząłem zapytywać się. Boże, jeżeli jesteś, to objaw się mi. Ich zwiastowanie spowodowało, że zacząłem szukać. I tak było i w twoim życiu prawdopodobnie, że ktoś ci opowiedział i ty zacząłeś szukać. I w końcu ujrzałeś wartość tego skarbu i stwierdziłeś, że wszystko jest bez Jezusa, wszystko jest tylko śmieciem. Że wszystko nie ma znaczenia bez Jezusa Chrystusa. Że życie na tej ziemi, kiedy przychodzimy i po pewnym czasie musimy stąd odejść, byłoby bardzo smutne. Ale że jest właśnie dobra nowina dla mnie i dla ciebie. I właśnie to, kiedy odczujesz w swoim sercu, że to jest właśnie dla ciebie, to wtedy jakby światłość wchodzi do serca, która zmienia wszystko. I każdy z nas miał tego człowieka. Kończąc już, chciałbym, abyśmy jeszcze pomodlili się, aby Bóg nas tym prowadził w sprawie świadectwa, aby Bóg pokazał nam ludzi, o których mamy się najpierw modlić, a później także może spróbować im złożyć świadectwo. Aby Bóg dopomógł nam włożyć to obuwie gotowości zwiastowania Ewangelii. Ja nie mówię dlatego, że ja uważam, że jestem takim dobrym w tej sprawie. Ja to mówiłem dlatego, że to, co na początku, ten cytat jest o pobudzaniu, o mówieniu, mimo że wiemy, ja potrzebuję tego pobudzania. I własne kazanie, przede wszystkim ono też kierowałem do samego siebie, że zastanawiając się na tym, zdawałem sobie sprawę, że ja potrzebuję na nowo pobudzenia, bo są takie okresy, że jestem bardziej aktywny, a później stwierdzam, że gdzieś ta aktywność się gubi. Potrzebujemy wzajemnie się zachęcać, pobudzać i sami, w Słowie Bożym też. I dlatego módlmy się o to, aby Pan włożył w nas nowy zapał w tym kierunku, ale również módlmy się o to, aby całe nasze życie było świadectwem, aby nasze życie nie zaprzeczało temu, co mówią nasze usta. Módlmy się, aby Bóg pokazał nam ludzi i niech złe reakcje ludzi nie zniechęcą nas. Niech nam Bóg w tym dopomoże. Może powstańmy, pomodlimy się w tej sprawie. Drogi Panie Jezu, chciałem podziękować Tobie za to dzieło zbawienia, którego Ty dokonałeś gdy powiedziałeś, wykonało się nasze zbawienie. Byliśmy skazani na zagładę, a oto została nam ogłoszona wolność i życie. I to nie tylko wieczna egzystencja, ale życie w chwale i obfitości, a także i radośniejsze życie tutaj na tej ziemi w nadziei. Nie zawsze może w wspaniałych jakichś okolicznościach materialnych, ale Panie, bez względu na to, ta nadzieja, która jest w naszych sercach, jest podstawą. Gdyż apostoł Paweł nawet w więzieniu potrafił się radować, Panie. Dlatego pragnę prosić Ciebie, Panie Jezu, także o tych ludzi, którzy Ciebie nie znają, ale których Ty widzisz swoimi oczami. Tak jak widziałeś nas, będąc na krzyżu, widziałeś mnie, widziałeś moich braci i siostry i widzisz wciąż jeszcze innych ludzi, którzy przyjdą do Ciebie. Panie Jezu, prosimy Ciebie, abyś prowadził nas, abyś dał nam wyczulone serca, abyś dopomógł nam mieć, Panie Jezu, to obuwie gotowości głoszenia Ewangelii. Dodaj nam mądrości też i siły, abyśmy mogli przygotowywać się do tego zadania i czynić je, ale także w balansie z innymi rzeczami, które także są ważne w naszym chrześcijańskim życiu. Zbawicielu drogi, dziękuję Tobie. Dziękuję Ci, Panie, za tą dobrą wieść. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że tak jak Izraelici, którzy byli otoczeni w tej Samarii, że kiedy nie było już dla nich nadziei, przerażenie tylko z powodu śmierci głodowej, że przyszło słowo, dobra nowina, że będzie lepiej, że będzie wspaniale na drugi dzień. Trudno w to było uwierzyć, ale to się spełniło. Twoje obietnice się spełniły. Panie, dziękuję Ci, że Twoje obietnice się spełnią, że Panie Jezu, przyjdzie dzień, kiedy jeśli poszliśmy za Tobą, nie będziemy żałować tego. Dlatego Panie, dzisiaj proszę Ciebie, jeżeli ktoś jeszcze nie poszedł za Tobą, abyś dzisiaj dał to przekonanie przez Ducha Świętego, że bez Ciebie, Panie Jezu, nic nie ma wartości, że bez Ciebie na tej ziemi nie ma nadziei i abyś przez Ducha Świętego odkrył wartość tego skarbu, jaki jest w Tobie i włożył tą determinację, aby iść za Tobą bez względu na wszystkie przeciwności, które trzeba pokonać. Proszę Ciebie o to, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, we wszystkim niech będzie uwielbione imię Twoje. Amen.